dobre książki.
Michał Rusinek, Nadbagaż, czyli opowieści podróżne. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. W studiu Michał Rusinek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Rusinek, pisarz, tłumacz, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, literaturo- i językoznawca. No i podróżnik, okazuje się.
Tak, sam jestem tym faktem, czy też tą funkcją zdziwiony. No ale tak się złożyło, że ja dosyć dużo rzeczywiście podróżuję. Jak się nad tym zastanawiałem, to głównie jednak służbowo. To jest specyficzna wtedy podróż, bo zazwyczaj niewiele jest czasu na przyjemności i na tak zwane zwiedzanie, ale też ja nie jestem szczególnie zwiedzającym podróżnikiem.
Piszesz we wstępie, że jak byłeś mały, dostałeś w prezencie globus, który był twoją ulubioną zabawką, ale z rodzicami nie wyjeżdżaliście za granicę.
No to
było moje doświadczenie.
Tak, no to były siermiężne czasy PRL-u i podróżowanie wtedy było utrudnione. Moi rodzice nie mieli samochodu, dlatego samochód w ogóle był dla mnie takim obiektem pożądania, bo kojarzył mi się z takim poczuciem wolności, którego mi brakowało. No, była to wolność głównie od rozkładów jazdy, komunikacji takiej czy innej. Jeździliśmy właściwie raz do roku gdzieś nad morze, głównie pociągiem, ale też pamiętam, że z jakiegoś powodu lataliśmy samolotami, co znając, czy też pamiętając może bardziej sytuację finansowo moich rodziców, oznaczać musiało, że przez jakiś czas te samoloty były po prostu tańsze. Zresztą były dosyć okropne. Pamiętam, że nie przepadałem za lataniem samolotami w PRL-u.
Jeśli chodzi o samochód, jeszcze wrócimy w ogóle do idei tej książki, tego Nadbagażu, ale tutaj, jeśli chodzi o samochód i pragnienie posiadania samochodu kojarzącego się z wolnością, zrobiłeś wcześniej prawo jazdy, ale zupełnie niewiarygodne są te historie, że dwa razy wygrałeś samochód.
Aha, tak.
Czy samochody właściwie.
Tak, tak, tak. To była historia rzeczywiście dosyć zabawna, ponieważ ja zwykle nie biorę udziału w takich konkursach. Tam co jakiś czas jakieś firmy ogłaszają konkursy, ale akurat moja stacja benzynowa, moja w tym sensie, że pod moim blokiem, zorganizowała jakiś taki konkurs. Trzeba było zatankować ileś tam litrów paliwa i dokończyć zdanie. Ja to zdanie rzeczywiście dokończyłem. Dokończyłem je również do rymu. To znaczy napisałem wierszyk, który nawet pamiętam, nie wiem dlaczego, ale...
No to może zacytujesz. Bardzo
trzeba było dokończyć...
Jeśli nie będzie reklamy w nim.
No w pewnym sensie będzie, ale będzie ukryta, więc
tak. Dobra, to prosimy.
To zdanie brzmiało moim nowym samochodem i tu były trzy kropki, więc wierszyk brzmiał tak. Moim nowym samochodem, gdy równamy się z zachodem, żądam, by było w to lato auto godne członka NATO. Polak, będąc w Europie, żyć chce na wysokiej stopie i ta stopa, bądźmy szczerzy, Polakowi się należy. A na razie cierpi męki, kiedy wsiada do syrenki. Na te męki panaceum ma brytyjskie petroleum. Gdy nam ono da po aucie, zapomnimy zdradę w jałcie.
Dostałeś samochód za ten
wierszyk? Tak, dostałem samochód za ten wierszyk. Zresztą natychmiast zadzwoniłem do Wisławy Szymborskiej.
Pochwalić
i się pochwaliłem, tak, że ona za swoich 200 wierszy dostała $1,000,000, więc w sumie ja za mój jeden dostałem więcej. Tak naprawdę. Bardzo się ze mnie śmiała, ale ta historia ma...
Claire Cavana właśnie się pojawia tutaj, tłumaczka.
Przyjechała Claire Cavana, czyli tłumaczka Szymborskiej, tak, która była wstrząśnięta tym faktem, ale też postanowiła, może trochę z zazdrości.
Tak?
Nie, ale też przejechać za swoją drogą, ale może trochę z zazdrości. Powiedziała, to jest hatchback, taki z małym bagażnikiem. A poza tym nie ma odtwarzacza płyt CD, tylko na kasety magnetofonowe. No więc ja to jakoś przełknąłem. Trochę tak, ale później zacząłem się rozglądać, czy jeszcze nie ma jakichś podobnych konkursów. Wziąłem udział w konkursie organizowanym przez jakąś firmę tytoniową. Ja nie palę papierosów, ale kupiłem jakieś dwa papierosy, oddałem panom pod sklepem, wypełniłem tam jakiś kupon i też napisałem wierszyk i po jakimś czasie dostałem informację, że wygrałem taki sam samochód, tylko z dużym bagażnikiem i z odtwarzaczem płyt CD, więc zadzwoniłem, nie bacząc na koszty rozmów międzymiastowych do Clercavana, międzynarodowych do Clercavana i ją o tym poinformowałem i nawet Stanisław Barańczak napisał potem o tym wierszyk.
Bardzo gratuluję.
Dziękuję.
Tych wierszyków i tych nagród wspaniałych, ale właściwie jeśli chodzi o podróżowanie samochodem, to w książce najwięcej jest takich historii związanych z autostopem.
Tak. Tak, bo to są w ogóle moim zdaniem najbardziej, a to jest moim zdaniem najbardziej anegdotogenny sposób podróżowania, bo poznaje się wtedy bardzo różnych, często bardzo ciekawych ludzi. A tak się złożyło, że w latach 90., kiedy no powiedzmy Zachód był dla nas bardzo drogi, myśmy z moją narzeczoną ówczesną podróżowali autostopem, głównie po Europie Południowej, typu po Włoszech, na przykład po Sycylii, ale też po Holandii czy po Niemczech.
Też
i
mi
to
się
był
to
wtedy,
zdarzało,
to był,
tak.
To był bardzo fajny sposób podróżowania. Pamiętam, że na niemieckich autostradach dawali takie folderki z mapą tych takich parkingów dużych i przy okazji też i no, toalet i restauracji.
Dla autostopowiczów.
To idealne dla autostopowiczów, absolutnie trzeba się było ustawić przy wyjeździe, tam gdzie może się jeszcze zatrzymać samochód i tak można było naprawdę wielkie odległości pokonywać.
Piszesz tak, podobno we wstępie, podobno Polak docenia podróże nie wtedy, kiedy je odbywa, ale kiedy może potem o nich opowiedzieć. Z tego wynika, że najważniejsze w bagażu powrotnym Polaka nie są prezenty dla rodziny i przyjaciół, ale opowieści. Zorientowałem się szybko, że moja potrzeba dostrzegania anegdotycznych sytuacji powoduje, że owych opowieści przywożę tyle, że już nie mieszczą się w bagażu, ale stanowią swojego rodzaju nadbagaż. No i właśnie tym nadbagażem zresztą usłyszeliśmy tutaj przykłady. Dzielisz się z czytelnikami, bo to rzeczywiście taka książka składająca się głównie z opowieści, gdzie mamy zawsze jakąś zabawną puentę i anegdotę.
Tak, tak, tak. W ogóle zaczęło się od tego, że miesięcznik Twój Styl zaproponował mi pisanie felietonów. Ponieważ ja już piszę cały czas felietony o języku, więc pomyślałem, że może raz na miesiąc, skoro to miesięcznik, wyłuskam z pamięci jakieś wspomnienia właśnie związane z podróżowaniem. No i przez kilka lat zebrało się tych opowieści już tyle, że mamy nawet w twardej oprawie mamy książkę.
Tak, jeszcze jest bardzo ciekawie ilustrowana.
Tak, tam są jakieś takie przeszkadzajki, a cała książka ma w ogóle formę walizki, bo ktoś się zastanawiał, co to jest. No to są naklejki na walizkę, a tutaj jak się ją tak postawi, to nawet mamy rączkę.
Piszesz, że nie lubisz tradycyjnych przewodników. Twoja książka może być pewnego rodzaju przewodnikiem, ale raczej myślę, że taką inspiracją.
No, to prawda. Nie wiem dlaczego, ale nie lubię książek kucharskich i nie lubię przewodników. Przewodników nie lubię dlatego, że nic mnie tak nie nudzi jak ciekawostki. Wiem, że to brzmi kuriozalnie, ale tak mam.
Rozumiem to doskonale, a też trudne jest potem odwiedzanie tych wszystkich miejsc.
No tak, bo wszyscy tam są. Teraz jest jednak turystyka tak rozwinięta, że w tych miejscach typu must see, czyli musisz je zobaczyć, pojawiają się naprawdę wszyscy zewsząd, więc jest tam dosyć tłumnie. Poza tym mam wrażenie, że przewodniki w tej chwili to są takie książki z listami do odhaczania. Ja bardzo nie lubię odhaczać. Natomiast lubię takie książki pisane przez bardzo subiektywne, pisane na przykład przez pisarzy, którzy się wybrali gdzieś w jakąś podróż, podróż, czy to po Holandii, czy to po Sycylii, jak Iwaszkiewicz. I lubię chodzić właśnie czyimiś śladami i oglądać jakieś miejsca ich oczami. To jest interesujące. Natomiast moja książka, no nie wiem, czy może spełnić taką funkcję, natomiast ja mam taką nadzieję, że ona spełni taką funkcję uruchamiającą w czytelnikach i czytelniczkach ich opowieści podróżne, bo przecież wszyscy je mamy i to nie jest tak, ja nie wierzę, że to mnie się tylko przydarzają jakieś anegdotyczne sytuacje, a innym nie. Wszystkim
to
nam
prawda,
się
prawda, ta książka
przydarzają.
Rzeczywiście otwiera wspomnienia i uruchamia, też mi się to
także
otworzyło
także pokoleniowe, prawda, bo jakieś takie PRL-owskie na przykład doświadczenia. Pierwszy, jeśli ktoś z Państwa słuchaczy i słuchaczek pamięta PRL, no to nasze pierwsze doświadczenia z takim kontaktem, kontakt z Zachodem, pierwszy kontakt z Zachodem, to było zazwyczaj dosyć szokujące. Ja pamiętam właściwie kompletną panikę, w którą wpadłem, jak zostałem zaprowadzony do hipermarketu i zobaczyłem ciągnącą się, moim zdaniem, po horyzont, półkę z różnymi czekoladkami. W Polsce były 3 czekoladki na krzyż i mieściły się na małej półeczce w sklepie PSS z Połem, pachnącym zresztą lizolem, ale też przypomniały mi się na przykład zapachy. Ja mam pamięć zapachów, zresztą wszyscy chyba mamy pamięć zapachów.
Ja pamiętam zapach gum Donald, który
no
kupowało
tak,
się w
PWS-ie. I to były takie, można powiedzieć,
z tymi historyjkami.
Ale taki zapach Zachodu. A nie wiem, czy pamiętasz
bardzo
zapach Peweksu.
O, oczywiście.
No właśnie, przecież Peweksy to były miejsca absolutnie takie enklawy właściwie Zachodu. Przechodziło się przez drzwi i tam już pachniało zupełnie inaczej. Ale też ostatnio miałem doświadczenie
takie
przeciwne.
Właśnie trochę doświadczenie bycia w lepszym świecie.
Tak, no, miałem ostatnio o doświadczenie przeciwne, ponieważ wybraliśmy się na kilka tygodni na Kubę. Mieliśmy zaplanowaną trasę i tak dalej, ale jak wysiadłem na lotnisku, to poczułem nagle właściwie traumatyczny dla mnie zapach, by nie rzec smród benzyny takiej słabej. Była kiedyś taka etylina 86, chyba się nazywała, tak zwana zielona, którą wlewano do tych gorszych samochodów, no czyli jedynych, które jeździły wtedy po polskich drogach właściwie. I no, spaliny tej benzyny były dosyć koszmarne.
I w ogóle zapach benzyny dla mnie jest bardzo
straszny,
nieprzyjemnym zapachem.
No teraz ona jest oczywiście dużo, dużo lepsza, ale kiedyś była straszna. Natomiast na Kubie jeszcze jest ta, powiedziałbym, PRL-owska benzyna. Więc nagle PRL wrócił do mnie. No nie bez zasadnie, dlatego że jednak Kuba jest takim zakonserwowanym PRL-em pod wieloma względami.
A zabawna jest też ta historia, gdzie opisujesz przyjazd do Polski znajomego twoich rodziców, bodajże z Kanady, jeśli dobrze pamiętam, i jego zupełnie absurdalne życzenie, wydawałoby się, że chciał zobaczyć striptease, bo był
tak
miłośnikiem.
Tu troszkę pokłamałem,
spektakli.
To jest znajomy znajomych znajomych, ale tak czy owak
historia jest prawdziwa.
Historia jest prawdziwa. Poszedł do jedynego lokalu nocnego w Krakowie, który oferował tego typu rozrywkę. Zorientował się, że siedzi wśród samych facetów w delegacji, którzy siedzieli przy stoliczku, pijąc różne płyny, o których nie będziemy mówić, bo ustawa o wychowaniu w trzeźwości nas jednak blokuje.
Oczywiście.
Ale trzymając się kurczowo teczek, bo każdy mężczyzna w delegacji oczywiście ma teczkę albo miał teczkę. No i później odbył się ten rzeczony striptease, którego dokonała pani w stroju krakowskim ludowym. Natomiast zaraz za panią, po pani, jak już skończyła pani ten swój, że tak powiem, występ, to wybiegła taka tak zwana babcia klozetowa, szybko zbierać te rzeczy, żeby przypadkiem któryś z panów nie ukradł jakiegoś elementu garderoby potrzebnego do kolejnego występu. No więc ona się znalazła na scenie i wtedy panowie, nie umawiając się ze sobą, zaczęli skandować: teraz babcia, teraz babcia. Więc to było doświadczenie tego znajomego, znajomych, znajomych. Dosyć wstrząsające. Z takim wrócił do Kanady.
Piszesz też o góralszczyźnie, gwarach i regionalizmach.
No trochę tak.
To też bo taka mam, podróż słowna jest.
Bo mam taką taki sposób patrzenia na świat, że słowa jednak są dla mnie ważne, język jest dla mnie ważny. Parę razy, kilka felietonów jest poświęconych
językowi właśnie,
po prostu.
Tak.
Również takiemu na przykład wyśmiewaniu się z błędnego wymawiania przez Polaków nazw dań zagranicznych, bo mam ambiwalentny do tego stosunek i raz dostałem nauczkę, przechwalając się, że ja to przecież doskonale wiem, jak wymawiać te włoskie nazwy. No włoskie tak, ale już wietnamskich to nie bardzo.
Też natomiast, jest tutaj rozdział.
Tak.
O tym.
Natomiast przyjaciel mojego taty, czyli profesor Stanisław Balbus, później mój profesor na uniwersytecie, kiedyś postanowił odwiedzić moją babcię, która mieszkała w Zakopanem, ale nie po to, żeby zwiedzać góry, Tatry, tylko po to, żeby zobaczyć, a właściwie usłyszeć, na czym polega regionalizm podhalański. Czyli te wszystkie trzy i takie różne mówienie i po ż, to jest właśnie regionalizm podhalański.
Twoja siostra uznała nawet gwarę góralską, piszesz
za
też o tym, za indiańską.
Tak.
I aguralkę za indiankę.
Oczywiście,
w tym przebraniu.
Tak.
Jako,
tak.
jako małe dziecko, to wcale mnie to nie dziwi,
no,
że mogła mieć takie skojarzenia. Jeśli chodzi jeszcze o podróże, oprócz tutaj wymienionego słowa i słów i języka, możemy je podzielić na wspomnianą już podróż autostopem, ale mamy też podróże pociągiem i rozdziały dotyczące pociągów są dosyć licznie obecne.
No tak, ja bardzo lubię podróżować pociągiem, chyba najbardziej. Lubię podróżować pociągiem. Cieszę się, że to jest teraz taki ekologiczny sposób podróżowania, więc jeszcze dodatkowo mam pretekst, żeby wybierać pociągi. I oczywiście kiedyś pociąg do Warszawy to było wielka wyprawa, bo jechał chyba 5,5 godziny. Teraz to już jest zupełnie co innego. No i teraz pojawiło się wspaniałe Pendolino i nowoczesność z nim związaną. Także nowoczesność językowa. Jest taki rozdział, jeden z felietonów właśnie o języku Pendolino i tym, co tam się odbywa, ale...
I o wagonach ciszy, w których ja też najbardziej lubię podróżować.
O wagonach ciszy, czyli tak zwany wagon numer 7. Bardzo tam się zawsze spotyka znajomych, ale nie można z nimi porozmawiać. To są pewne albo plusy, albo minusy.
Natomiast... Najbardziej zatłoczony jest zawsze
tak,
wagon.
To prawda. Tak. Natomiast jedną anegdotę mogę opowiedzieć, której nie ma w książce.
Aha.
A która mi się przypomniała, a która w jakimś sensie jest krakowska. Mianowicie kiedyś wracałem ostatnim pociągiem z Warszawy do Krakowa, tam koło 20, powiedzmy, jak mówią kolejarze. I poszedłem do Warsu napić się jakiejś kawy czy czegoś i zastałem w tym Warsie pana Jerzego Trelę, który taki zmęczony, no ja też byłem zmęczony po całym dniu w Warszawie, siedział nad czymś tam w tym Warsie, dosiadłem się do niego. I on powiedział takie zdanie, nie umiem naśladować jego głosu, ale powiedział takie zdanie mniej więcej. Dziadek był kolejarz, ojciec był kolejarz, a ja nie chciałem być kolejarz, to zostałem aktorem. A teraz patrz, jak ten kolejarz, Kraków, Warszawa, Warszawa, Kraków. I już, gotowa historia.
Piękna anegdota, ale też mnie spodobała się ta anegdota o wagonie ciszy i o Danielu Cichym, redaktorze naczelnym Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, który został zbysztany za to, że zbyt głośna była jego klawiatura.
Zbyt tak? głośno uderzał w klawisze, tak. Więc są pewne absurdy wagonu ciszy. Zresztą zawsze w wagonie ciszy jest ktoś, kto próbuje tę ciszę przerwać i jest też ktoś, kto jakby to powiedzieć, obsztorcowuje go za to. Także tam się odbywają również takie historie, ale też pamiętam jedną muzyczną historię szalenie, a propos Polskie Wydawnictwo Muzyczne, również w wagonie restauracyjnym, do którego poszedłem, to już nie był jakiś wieczorny pociąg, tylko popołudniowy, i w tym wagonie, nie ciszy, ale w wagonie restauracyjnym usłyszałem jakąś straszliwą awanturę. Dwaj faceci obrzucali się najgorszymi słowy. No więc tak po cichutku, żeby jednak nie dostać po głowie, zamówiłem sobie tę kawę i już chciałem uciekać, ale nagle usłyszałem, o co oni się kłócą. I oni się kłócili o partię wiolonczeli w drugiej symfonii Brahmsa. I to jednak zostałem do końca.
Budujące.
W jakimś sensie budujące.
Jeśli chodzi jeszcze o opowieści o miejscach pisarzy, artystów. To piszesz też o książce, którą też bardzo lubię, Szkice piórkiem, tak. Andrzeja Bobkowskiego.
Tak, tak. To jest wspaniała, przepiękna książka, chociaż o dramatycznym czasie okupacji we Francji. I to jest historia opisywana przez Andrzeja Bobkowskiego, który na rowerze postanowił przejechać kilkaset kilometrów właściwie przez całą Francję, więc opowiada w tej książce o Francji. Aha, bo nie jechał sam, tylko jechał w towarzystwie Polaka z robotniczej rodziny, Tadzia tak zwanego, któremu próbował opisywać, co się dzieje, to znaczy, co się dzieje w czasie okupacji, ale też, co się dzieje z Europą w ogóle. I to jest taka podróż i przez historię, i przez ową Francję, i przez kulturę, bardzo, bardzo interesujące. W dodatku w takim rytmie rowerowym, który jest jednak jeszcze powolniejszy niż rytm pociągu, a w dodatku pozwala na takie spojrzenia z takiej perspektywy, która nie jest dostępna wtedy, kiedy podróżujemy inaczej.
Piszesz też o podróżach pisarzy, takich dosłownych, to jest oczywiście Wisława Szymborska, ale też Czesław Miłosz. I bardzo mi się spodobało to, jak piszesz, że Wisława Szymborska najbardziej w podróży ceniła bilet powrotny.
Tak, właściwie w bagażu najbardziej ceniła. Uważała na pytanie, co powinno się mieć, co podróżnik powinien mieć w bagażu, to mówiła bilet powrotny. Uważała, że ponieważ jest spod znaku raka, to ją jakoś tłumaczy, ale też rzeczywiście uważała, że podróż jest czymś na chwilę. Zresztą tak naprawdę to ja też tak uważam, to znaczy nie bardzo sobie wyobrażam, że mógłbym się gdzieś przenieść w inne miejsce.
A odbyć taką podróż na przykład dookoła świata?
Trochę mnie to kusi, chociaż nie wiem, czy bym dał radę i czy bym wytrzymał, ale nie, kusi mnie trochę krótsza podróż. Mianowicie chciałbym polecieć do Ameryki, do Stanów i Zjednoczonych i przejechać samochodem od zachodniego wybrzeża po wschodnie wybrzeże, tak żeby zobaczyć ten amerykański interior, bo znam tylko miasta na tych obu wybrzeżach. Natomiast zdecydowanie w tym kierunku, dlatego że moim ulubionym miastem na świecie, wiem, że to trochę pretensjonalnie zabrzmi, ale nic na to nie poradzę, jest Nowy Jork, w którym jakoś potrafię zregenerować, więc wolałbym przejechać od, powiedzmy, San Francisco do powiedzmy, Nowego Jorku i tam chwilę odpocząć.
Często udaje ci się do Nowego Jorku podróżować?
Kiedyś tak, dlatego że nasz przyjaciel, który miał mieszkanie na Brooklynie, nam zostawiał klucze po prostu, więc jeździliśmy rodzinnie właściwie co roku przez kilka lat, przyglądając się temu miastu, które się ciągle zmienia, bo tak naprawdę co roku ono było trochę inne i to bardzo, bardzo wszyscy lubiliśmy. Jeszcze przez chwilę przez jakiś czas bilety samolotowe były niedrogie, więc można było sobie na to pozwolić, zwłaszcza mając mieszkanie tam na miejscu. A poza tym wszyscy mamy chyba tę samą, że tak powiem, guilty pleasure i lubimy jedną rzecz, mianowicie lubimy chodzić na musicale. I musicale w Nowym Jorku to jest coś po prostu niebywałego na Broadwayu, w broadwayowskich teatrach. I to po prostu zawsze musimy. To jest taki obowiązkowy element każdego wyjazdu do Nowego Jorku. Oczywiście do Londynu
kiedyś
też.
Właśnie Londyn, tak. Ale jeszcze zostając przy Nowym Jorku przez chwilę, też opisujesz twoje spotkanie z Woodym Allenem, gdzie jechałeś na potrzeby filmu Katarzyny Kolendy.
Tak, to był bardzo dramatyczny moment, bo to był mój pierwszy wyjazd w ogóle do Ameryki. I były to czasy, kiedy trzeba było mieć wizę. Jednym z elementów tej procedury składania, że tak powiem, podania o wizę, była rozmowa z konsulem. Tutaj w konsulacie w Krakowie i konsul zadawał wówczas pytanie, z kim pan się zobaczy w tym Nowym Jorku. Więc ja powiedziałem zgodnie z prawdą, bo jechałem na spotkanie z Woody Allenem, że będzie to Woody Allen. I wtedy konsul spojrzał na mnie jak na wariata A ponieważ wariatom oni chyba wiz nie dają, więc zrobiło się groźnie. Musiałem go przekonać, że to naprawdę Woody Allen i że ja naprawdę nie jestem wariatem, tylko tak się złożyło, że mam to spotkanie. I to rzeczywiście
jak było, się ono odbyło?
Było dosyć niezwykłe. Odbyło się w takim jego Manhattan Film Studios, w którym on montuje swoje filmy. Rzeczywiście na Manhattanie. Myśmy z Kasią Kolendą byli trochę wcześniej, żeby ona tam zdążyła ustawić kamerę i tak dalej. I nagle wszedł Woody Allen i co wszyscy to zauważyliśmy, to znaczy i Kasia, i jej operator, i ja, że miał dokładnie taki sam kapelusik, trochę w stylu misia Paddingtona, jak Wisława Szymborska. Więc uznaliśmy, że już jest dobrze.
I też powiedział o swoim ulubionym wierszu.
Tak, powiedział o swoim ulubionym wierszu, o tym, jak się przychodzi do lekarza i się rozbiera, ale lekarz mówi, że wszystko w porządku, więc nagle szalik się staje szalikiem o przedłużonej przydatności. No i po czym powiedział, wiesz, bo ja jestem trochę hipochondrykiem, więc powiedziałem bezczelnie, że chyba wiem, no z jego filmów, z tego to można wywnioskować.
Dużo takich anegdot w książce, ale tak zastanawiałam się, jakie kraje tutaj najczęściej są wymieniane i to rzeczywiście jest Nowy Jork, Londyn, Oxford, w ogóle kraje anglojęzyczne, bo tak. Piszesz też o swoich podróżach służbowych, ale bardziej naukowych, związanych z pisaniem doktoratu. To też było bardzo ciekawe, jeśli chodzi o biblioteki na przykład.
Tak, to było dla mnie doświadczenie bardzo interesujące, bo miałem pozwolenie, dostałem od mojego ówczesnego dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, tak to się nazywało, profesora Borowskiego, żeby pojechać właśnie do Londynu i korzystać z British Library. I to nie jest biblioteka, to jest właściwie czytelnia, w której można przeczytać każdą książkę wydaną po angielsku. To jest coś niewiarygodnego i ona zawsze jest, bo to jest czytelnia, no chyba, że ktoś w tym samym momencie ją czyta gdzieś przy stoliku obok. Więc to powodowało, że właściwie miałem dostęp do wszystkich książek. No w tej chwili to jest oczywiście prostsze, bo prawie wszystkie książki są w internecie i jak nie można ich przeczytać tam, no to można sobie sprowadzić tak czy inaczej.
Ale doświadczenie przecież niezwykłe, myślę,
tak,
że
tak.
Dobrze
zwłaszcza
było to przeżyć.
W porównaniu z naszymi bibliotekami. Mhm. Bardzo mnie przepraszano na przykład, że tej książki akurat dzisiaj nie będzie, ale będzie jutro rano już na mnie czekała, czyli ja się zgodzę na to. Mówię tak, oczywiście, że się zgodzę.
Dużo też anegdot z bibliotekami związanych, ale nie będziemy ich tutaj teraz wymieniać, żeby nie zdradzać i nie odbierać państwu przyjemności czytania. Jeszcze Włochy, wydaje mi się, że są krajem, gdzie często podróżujesz i lubisz.
Tak się złożyło, że no ja tam w ogóle lubię jeździć do Włoch i jakoś lubię tę kuchnię, no, po prostu, krótko mówiąc. Natomiast też miałem szczęście, że ten kraj polubiła Wisława Szymborska, ale polubiła z wzajemnością, ponieważ we Włoszech wciąż jej poezja jest bardzo popularna, natomiast za jej życia pamiętam takie dwa spotkania z nią. Pierwsze w ogóle, jedno z pierwszych, które się z nią odbyło w Rzymie, w czasie jakiegoś festiwalu literackiego, musiano przenieść do większej sali, bo już się zorientowano, że zainteresowanie jest zbyt duże. No i przeniesiono do Teatro Valle, który ma chyba 700 miejsc i podobno 100 czy 200 osób się nie dostało tam mimo wszystko na to spotkanie. To jednak było coś niezwykłego, że przyjeżdża poetka z Polski o niewymawialnym przez Włochów nazwisku i powoduje, że zainteresowanie jest tak ogromne. A drugie takie spotkanie było na Uniwersytecie w Bolonii, gdzie jest taka wielka sala, Aula Magna, na 1500 osób chyba mniej więcej, więc naprawdę ogromna, jak na warunki uniwersyteckie i ona była szczelnie wypełniona wtedy ludźmi. Pamiętam, że wtedy był również Umberto Eco, siedział w pierwszym rzędzie i przeczytał jej wiersz Możliwości. To jest taki wiersz, wolę koty, wolę dęby nad wartą, wolę Dickensa niż Dostojewskiego i tak dalej. No i on zakończył wolę Szymborską. I później podszedł do niej po tym spotkaniu i powiedział, ach, gdybym tak był 20 lat młodszy, na co ona powiedziała, ach, wystarczyłoby i 10.
Michał Rusinek, Nadbagaż, czyli opowieści podróżne, przepięknie wydana, ilustrowana książka, ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, a Michał Rusinek był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dobre książki. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.